Czasami ci, po których byśmy się tego nie spodziewali, pierwsi wyciągają rękę, gdy potrzebujemy pomocy. Leżącemu na drodze prowadzącej z Jerozolimy do Jerycha człowiekowi pomógł odrzucany Samarytanin. Dlaczego inni przeszli obok niego obojętnie? O tym będę dziś rozmawiać z księdzem profesorem Mariuszem Rosikiem. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Bardzo ciepło witam i panią redaktor i wszystkich państwa.
Bohater przypowieści obejmującej wersety od 30 do 35, 10 rozdziału Ewangelii według świętego Łukasza, zostaje napadnięty na drodze z Jerozolimy do Jerycha. Czy była to długa trasa? Skąd wracał? Co tam robił?
To była trasa mniej więcej jak z Wrocławia do Trzebnicy. Około 27 kilometrów. Trasa, którą można było przejść przez jeden dzień. Jerycho było nazywane niekiedy miastem kapłańskim, dlatego że bardzo wielu kapłanów, którzy pracowali w świątyni w Jerozolimie, mieszkało w Jerychu, tak aby mogli swobodnie przez jeden dzień drogi dostać się do świątyni. Powiemy, że kapłani, gdyby tak wziąć pod uwagę wszystkie możliwe ich służby, to około 2 miesięcy w ciągu roku spędzali w świątyni, natomiast 10 miesięcy byli poza świątynią, więc starali się mieszkać na tyle blisko, aby ta droga nie była zbyt uciążliwa, kiedy musieli kilka razy w ciągu roku wędrować do świątyni, i właśnie Jerycho było bardzo dogodnym miejscem.
Kim byli zbójcy, którzy napadli tego człowieka? Możemy przypuszczać, że była to jakaś określona grupa, która specjalizowała się w napadaniu na innych?
Po pierwsze, trzeba nam zdać sobie sprawę, że mamy do czynienia z przypowieścią. A przypowieść to historia zupełnie wymyślona. Czasem prawdopodobna, ale wymyślona, więc tych zbójców mogło w ogóle nie być, prawda? Bo jest to taki twór mentalny, który Jezus nam ukazuje. Niemniej jednak mamy pewne świadectwa, zwłaszcza z pism żydowskiego historyka Józefa Flawiusza, które mówią, że na tej drodze rzeczywiście łatwo było o napady ramunkowe, dlatego że była to typowa droga pielgrzymów zmierzających do Jerozolimy. A te napady były o tyle ułatwione, że pomiędzy Jerozolimą a Jerychem mamy pustynię, mamy różne skalne groty, gdzie zbójcy mogli się skryć i później na taką karawanę, na przykład jadącą do Jerozolimy albo wracającą, napaść. Ciekawostką jest to, że święty Łukasz, który opisuje to wydarzenie, na określenie słowa zbójca używa greckiego terminu lestes, a termin ten, lestes, wskazuje także często na bardzo takie radykalne ugrupowanie w judaizmie, mianowicie na niejakich Sykarejczyków. Sykarejczycy to byli ludzie, którzy absolutnie nie zgadzali się z panowaniem Rzymian nad narodem wybranym i byli gotowi zabijać nawet członków własnego narodu, którzy szli na jakąkolwiek współpracę z Rzymianami. Nawet czasem za zwykłe płacenie podatku na cesarza Sykarejczycy, a ich nazwa pochodzi od terminu sika, po łacinie oznaczającego sztylet. Często używali sztyletu, aby po prostu zaszkodzić, a czasem wręcz zabić kogoś, kto szedł na jakikolwiek układ z władzami rzymskimi. Być może więc owi zbójcy, którzy napadli na przypowieściowego bohatera, byli takimi Sykarejczykami.
Koło skrzywdzonego człowieka przechodzi kapłan i nie zatrzymuje się, aby mu pomóc. Nie zrobił tego, bo nie chciał, czy może nie mógł tego zrobić?
Jedna z hipotez, którą przez wiele lat utrzymywano, bazująca na polskim tłumaczeniu tego tekstu, mówiła, że kapłan nie podszedł do tego człowieka, który, tak ciekawie Łukasz o nim pisze, wyglądał na pół umarłego. Jeżeli kapłanowi zdawało się, że ten człowiek rzeczywiście nie żyje, to kontakt ze zmarłym powodował nieczystość rytualną na 14 dni. Przez 14 dni ktoś, kto dotknął zmarłego, nie mógł wejść do świątyni. I stąd niektórzy usprawiedliwiali kapłana, mówiąc, z pewnością wędrował do świątyni w Jerozolimie, więc nie mógł pomóc poszkodowanemu, bo zaciągnąłby nieczystość rytualną i nie mógłby pełnić swojej służby. Ale tymczasem okazuje się, że jeżeli bierzemy do ręki tekst oryginalny, natrafiamy tam na grecki czasownik katabaino, który oznacza schodzić, a mianowicie kapłan schodził, a skoro schodził, to znaczy, że kierunek jego wędrówki był z Jerozolimy do Jerycha, bo Jerycho jest najniżej, to też ciekawostka, najniżej położonym miastem świata w największej depresji. A skoro schodził, to znaczy, że już spełnił swoją służbę w świątyni i mógł nawet dotknąć zmarłego, bo przez najbliższe 2 tygodnie przypuszczalnie nie musiał wracać do świątyni, by tam pełnić swoją służbę.
Czym zajmowali się lewici i dlaczego jeden z nich, kiedy przechodził obok tego człowieka, także nie zdobył się na gest pomocy?
W przypadku lewity mamy podobne wątpliwości, tak jak kapłana. Być może też właśnie bał się zaciągnięcia nieczystości rytualnej. Natomiast sama nazwa lewita, kim byli lewici, sama nazwa lewita pochodzi od imienia jednego z 12 synów Jakuba, czyli Izraela, mianowicie od Lewiego. Wiemy, że 12 pokoleń Izraela po zasiedleniu Kanaanu osiedliło się na tej ziemi, którą Bóg obiecał niegdyś Abrahamowi, i 11 pokoleń otrzymało określone tereny, określone ziemie. Natomiast pokolenie Lewiego przeznaczone było do służby w świątyni. I skoro tak, to nie mieli określonej ziemi, określonego terytorium, ale całe pokolenie miało być przeznaczone na służbę Bogu. I w tym pokoleniu Lewiego, ci, którzy należeli do wyższych warstw społecznych, którzy mieli nieco wyższy statut społeczny, byli kapłanami, jak choćby wspomniany przed chwilą przypowieściowy kapłan, a ci, którzy mieli niższy status, byli lewitami. Ich praca polegała w świątyni na tym, że dbali przede wszystkim o porządek, dbali o to, by nikt niepowołany nie wszedł do świątyni, zwłaszcza poganie. Zajmowali się zbieraniem różnego rodzaju ofiar, porządkowali je. Natomiast otrzymywali za swoją pracę w świątyni jedynie dary w naturze, różne ofiary, które ludzie przynosili. Natomiast kapłani oprócz tych darów otrzymywali także zapłatę pieniężną. Dlatego też lewita był człowiekiem nieco bardziej ubogim najczęściej niż kapłan i często musiał też podejmować się innych zadań niż tylko służba w świątyni.
Przy tym półumarłym człowieku zatrzymuje się Samarytanin. Dlaczego to jest takie dziwne, że Samarytanin pomógł temu zranionemu człowiekowi? Jak byli postrzegani Samarytanie?
Otóż jest to kwestia historyczna. Musimy sięgnąć dość daleko, bo do roku 721 przed Chrystusem, wtedy to na tereny Samarii, zamieszkiwanej przez Żydów, na tereny Samarii położonej nieco na północ od Judei, gdzie leży Jerozolima, najechały wojska asyryjskie. Rozpoczęła się niewola asyryjska i bardzo wielu mieszkańców Samarii, Żydów, zostało uprowadzonych do niewoli asyryjskiej. I później na te tereny do Samarii zostali sprowadzeni poganie. Takie typowe przesiedlenia wojenne, podobne do tych, jakie mieliśmy po II wojnie światowej, również i u nas w Polsce. Doszło więc w Samarii do pomieszania ludności żydowskiej i ludności pogańskiej. I dlatego inni Żydzi pogardzali Samarytanami, gdyż ci zmieszali się z ludnością pogańską, gdyż wchodzili z nimi w związki małżeńskie i uznali, że Samarytanie przestali być Żydami, że zbrukali żydowską krew. I przez wieki ta niechęć pomiędzy Samarytanami, którzy wciąż uważali się za Żydów, a pozostałymi Żydami narastała. Narastała do tego stopnia, że w czasach Jezusa Samarytanie uważali byli za pogan i nie wolno było mieć z nimi żadnego kontaktu, bo znów w grę wchodziła kwestia nieczystości rytualnej. Kto dotknął poganina, kto dotknął Samarytanina, ten już zaciągał nieczystość rytualną.
Samarytanin nie tylko pomaga, nie tylko wykonuje określone czynności przy tym człowieku, ale robi to z dobroci serca. Wzrusza się do opatrzenia ran, używa własnej szaty, płaci także za pobyt tego człowieka w gospodzie i opiekuje się nim.
Tak, to niezwykle ciekawy, dobry gest miłosierdzia. Nasz Samarytanin miał bardzo dobre serce i dobre chęci, ale nie przeszedł niestety kursu pierwszej pomocy Czerwonego Krzyża, dlatego że najpierw użył, jak mówi nam Łukasz Ewangelista, oliwy, a później dopiero wina, a tymczasem logika nakazuje zrobić odwrotnie. Najpierw wino, żeby odkazić ranę, a dopiero później oliwę, żeby złagodzić ból. Niemniej jednak te dobre chęci bardzo jest Pan Jezus docenia. Natomiast już nieco mniej humorystycznie, bardzo ważne teologicznie słowo, które pojawia się w tej przypowieści, a mianowicie wzruszyć się głęboko, w Starym Testamencie, pisanym po grecku, czyli w Septuagincie, ukazuje nam postawę Boga wobec narodu wybranego. Dlatego tych pierwszych słuchaczy przypowieści Jezusa musiała ona totalnie szokować. Szokować przede wszystkim dlatego, że Jezus stawia za wzór Samarytanina, czyli wroga narodu wybranego. To już było czymś nie do pomyślenia dla mentalności żydowskiej, naśladować poganina. A po drugie, poganinowi Jezus przypisuje postawę, jaką Bóg ma wobec narodu wybranego. Kiedy Bóg widzi niedolę swojego ludu, to wzrusza się głęboko i okazuje miłosierdzie. Dlatego tych pierwszych słuchaczy tej przypowieści musiała ona szokować dużo bardziej niż nas dzisiaj.
Wróćmy jeszcze na chwilę do tematu gospody, bo nie przypominała ona raczej znanego nam dziś hotelu. Jak wyglądała taka gospoda i czy 2 denary za 2 dni pobytu w niej to dużo?
Otóż gospoda w tamtych czasach, po hebrajsku to khan, były to takie przydrożne budynki, które wyglądały mniej więcej w taki sposób, że miały tylko jedną izbę, mniej więcej 5-7 metrów, budowane w kształcie kwadratu. I ludzie, którzy wędrowali, mogli się w nich zatrzymać. W jednej części tego budynku najczęściej nocowały zwierzęta, w drugiej stronie podróżni. Można tam było dostać coś niedrogo do zjedzenia, w jakiś sposób się posilić i spędzić noc. Dlatego wielu podróżnych zatrzymywało się w takich gospodach. Natomiast 2 denary, odpowiadając tak najkrócej, to po prostu zapłata za 2 dni pracy. To jest takie szczegóły historyczne, które Jezus po prostu bierze z codzienności i zamieszcza w tej przypowieści, ale gdy czytamy tę przypowieść w kluczu symbolicznym, to nabierają one niezwykłego znaczenia. I tutaj chciałbym odwołać się do interpretacji świętego Augustyna, który bardzo pięknie interpretuje tę przypowieść jako alegorię. A mianowicie mówi tak, każdy leżący przy drodze, ten człowiek, który został pobity, ograbiony, to każdy z nas. Każdy z nas został pobity przez szatana i jego demony. To właśnie oni są zbójcami. Przechodził kapłan i lewita, przedstawiciele Starego Testamentu, którzy składali ofiary na ołtarzu w świątyni jerozolimskiej i oni nie byli w stanie pomóc takiemu pobitemu człowiekowi. Czyli ofiary starego prawa nie są w stanie przynieść zbawienia, mówi Augustyn. Przychodzi Samarytanin, czyli Chrystus, i to on okazuje miłosierdzie. Okazuje miłosierdzie w jaki sposób? W taki, że prowadzi tego pobitego człowieka do kościoła. Otóż gospoda jest symbolem kościoła. Natomiast oliwa i wino są symbolem sakramentu. Oliwa jest symbolem chrztu świętego, namaszczenia krzyżmem świętym. Natomiast wino staje się symbolem Eucharystii. I mamy tu przepiękną metaforę ukazującą, że prawo Starego Testamentu nie było w stanie przynieść nam zbawienia. Przynosi je Chrystus, który poprzez swoje sakramenty działa w kościele.
Myślę, że to także wskazówki dla nas, co zrobić, kiedy jesteśmy poranieni, co zrobić także z bliskimi nam osobami, które są zranione, które obok nas się znajdują i jakkolwiek banalnie to zabrzmi, nie pozostaje nam nic innego, aby zdobywać się na gesty miłosiernego Samarytanina i tego nam wszystkim życzę. Gościem Radia Rodzina był ksiądz profesor Mariusz Rosik. Bardzo dziękuję za rozmowę.
A program prowadziła pani Alena Wrot. Dziękuję wszystkim państwu i pani.